Chciałbym do tego, cośmy dzisiaj już słyszeli i śpiewali, abyśmy spojrzeli na pewne dwa miejsca z dwóch listów napisanych przez apostoła Pawła. Najpierw spójrzmy na list do Efezjan. Jest to tak zwana modlitwa, jedna z kilku modlitw w listach apostoła Pawła. I spójrzmy na tę modlitwę, którą on umieścił w liście do chrześcijan w Efezie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A więc pisał on do zboru w Efezie, któremu dobitnie mówił, kim i czym jest Kościół. Kościół jest oblubienicą, małżonką Chrystusa, ale też jest zbiorowiskiem ludzi. I spójrzmy na te pierwsze wersety, które czytaliśmy, że on zgina swoje kolana przed Ojcem. I że właśnie od Ojca wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi się rozpoczyna. Ten wyraz ojcostwo. Inny przekład, ten, który mam teraz w ręce, mówi ojczyzna, wszelka ojczyzna. Inne przekłady, gdy patrzyłem, to mówią rodzina, inny ród. A wyraz oryginalny, bo to jest najważniejsze, jest patria. Patria, czyli ojczyzna, czyli ród, czyli rodzina, czyli coś, co się rozpoczyna i w czym człowiek się znajduje. Pojedynczy człowiek jest w zbiorowości. Po grecku tam jest patria, czyli ojczyzna, rodzina, ród. Więc nie jest oddzielnym atomem, jednostką, tylko jest cząstką zbiorowości. To jest Kościół. I pamiętajmy, że pisał do zboru w Efezie o Kościele. Cały list jest właśnie o Kościele. I teraz spójrzmy dalej, co jest powiedziane. By właśnie ten Bóg, który nas zrodził słowem swojej prawdy, mówi nam list Jakuba. On nas zrodził. Powołał i uczynił ród swój, święty ród. Kapłaństwo święte, mówi apostoł Piotr. A więc, aby ten Bóg sprawił według swego bogactwa, bogactwa swojej chwały, a więc swojego świata duchowego, żebyście przez Jego Ducha, przez osobę, On osobowo, osobiście, przez swego Ducha, swoją mocą, sprawił, żebyśmy byli w wewnętrznym człowieku utwierdzeni. I zauważmy, gdy słuchaliśmy o pokoju, to tam było powiedziane wyraźnie, ten pokój musi być w nas. On się musi w nas tak mocno zakorzenić, tak być mocny, żeby ten niepokój na zewnątrz, te strachy i lęki na nas nie oddziaływały. I właśnie wewnętrzny człowiek. Kto był na nabożeństwie tydzień temu, gdy mieliśmy zakończenie szkółki niedzielnej, gdy dzieci nam robiły swój program. Dzisiaj wiemy, rodziny pojechały już na urlopy, na wakacje, na kongres kościoła do Świnoujścia. Ale tam był piękny właśnie program dzieci i też mówiliśmy o najbrzydszej kobiecie świata. Jeśli widzieli jej fotografię i ona mnóstwo postów, czyli informacji, zapisów, wiadomości w internecie otrzymuje, żeby przebrzydła istota zgniła, żeby jej nie było i tak dalej. Przyłóż sobie pistolet do głowy, bo tak ludzie nie mogą znieść jej wyglądu. A wewnątrz kobieta, która do tysięcy, do milionów ludzi przemawia i zachęca, by się nie załamywać, gdy nas szykanują, gdy nas dyskryminują, gdy jesteśmy nie tacy, jak chcielibyśmy być, albo też jak ludzie by chcieli, żebyśmy byli. I tyle dobra ona sieje do milionów ludzi. I mówi, i oni nie wiedzą, jaka jestem w środku. Na zewnątrz taka jestem, no bo mój organizm nie wytwarza tkanki tłuszczowej. Tylko waży 28 kg. Mam lat 27. Mówi, ale no taka się urodziłam, tylko parę osób takich jest na świecie. Ale wewnątrz jestem inna. I właśnie wewnętrzny człowiek, to nasze prawdziwe ja, to kim jestem w środku, musi być mocą Bożą utwierdzony. I właśnie chciałbym dzisiaj o tym mówić na bazie tej modlitwy apostoła Pawła. Po to, żeby Chrystus przez naszą wiarę, nasze zaufanie do Niego, zawierzenie, w naszych sercach mieszkał. I On daje pokój. Jeśli dawca pokoju w nas mieszka, to mamy pokój. Mamy źródło pokoju, bo dawca w nas mieszka tego pokoju, więc problemu nie ma, tylko żeby tak było, żeby On mieszkał rzeczywiście. Nie był gościem, jak w hotelu, na parę godzin, na jedną noc. Nie. Żeby mieszkał. A wy, żebyście byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości. I mnie w tym wszystkim zainteresował wyraz wkorzenieni. I temat mojego kazania jest wkorzenieni w miłości. To jest mój temat. To mnie zainteresowało. Wkorzenieni. Gdy ja spojrzałem, bliżej się przyjrzałem temu zagadnieniu wkorzenienia, gdy spojrzałem też od strony biologicznej, czym jest korzeń i korzenie. Jak widzicie, nie mam żadnego konspektu za sobą, żadnej kartki, nic nie wziąłem, bo tego jest tak dużo, że to chyba było zbyt nudne, żebym to mówił w szczegółach. Ale z tych mnóstwa informacji rozmaitych, każda roślinka musi mieć korzeń. Są różne rodzaje korzenia i tam jest powiedziane o trzech różnych korzeniach, gdy chodzi o biologię. Ten korzeń główny, potem ma korzenie boczne. Jak się okazuje, że jedna roślina w sumie może mieć aż 900 metrów korzenia. Niewielka roślinka. Nie chodzi o jakieś drzewa. Nie. Małe roślinki. I tam jest dokładnie podane, jakie rośliny, ale to mówię, to byłby długi wykład na ten temat i ja to nie chciałem tego dzisiaj robić. Ale byłem tym zaszokowany, bo nie wiedziałem. Inne rośliny mają aż kilometry korzeni. Dlatego, że są trudne warunki bytowania i muszą tak penetrować i iść, ażeby zdobyć i poszczególne minerały, a potrzebują ich dużo. Potrzebują wody, a więc penetrują i idą i rosną. Te korzenie rosną. Roślinka urośnie na pół metra, na metr. A korzenie idą, idą, idą. Bo potem te boczne korzenie mają znów odgałęzienia różne, drobne. I tak można byłoby sporo mówić właśnie o roślinach w tej chwili. Gdy pewien program przyrodniczy ostatnio oglądałem w tym tygodniu, tam ktoś mówił z zachwytem o chwastach. Z zachwytem. Bo pokazał chwasty, które mają piękne ulistowienie, piękne kwiaty. I są chwastami. I normalnie się je tępi i ich nie widać dookoła. Ale gdzieś, gdy ktoś ma jakąś łąkę, to na tej łące pozwala rosnąć wszystkim nasionom, roślinom. I tam jest mnóstwo chwastów, ale dzięki tym chwastom łąka jest piękna. One nie są przydatne dla rolnika, dla ludzi, do niczego. To nie jest zioło. Z nasion nic nie zrobimy. Po prostu jest. I my to nazywamy chwastem. Ale te chwasty tworzą piękną łąkę. Jest kilkaset roślin na takiej łące może być. I większość to chwasty. Ale o niektórych chwastach, które przetrzymają każdą suszę. Bogu dziękujemy za ten deszcz, który teraz spadł. Nieduży, ale zawsze troszkę zwilży. A te właśnie chwasty przetrzymają wszelką suszę. Dlatego, że ich korzenie głęboko, głęboko idą. Nawet nie wiadomo, gdzie one dotrą. Przez skały ja na przykład teraz opracowuję przypowieść o figowcu. I właśnie, gdy przyjrzałem się temu drzewu figi, to okazuje się, że figowiec rośnie i na gruncie skalistym. Pomiędzy skały wpuszcza swoje korzenie i tam gdzieś ze szczelin wydobywa jakieś krople rosy, wody. I to drzewo ma kilka pni, że tworzy taką potężną jakby płaszczyznę. Te pnie są razem zrośnięte, nie oddzielnie rosną, nie. One się zrastają i mam fotografię tego figowca. To jest takie potężne drzewo, wtedy rośnie na 5 metrów i jest cień i smaczne owoce i z nich się robi wiele ciekawych produktów do jedzenia. A więc korzeń jest tak bardzo ważny, ważniejszy od tego, co widać. Na zewnątrz nazywamy to nawet chwastem. Tę kobietę nazywają właśnie kimś, to nawet chwastem nie jest, tylko powinna od razu była zniknąć, powinni ją byli od razu unicestwić, bo psuje świat. Tylko wyglądem, a wewnątrz? I właśnie wkorzenienie w miłości. Bóg jest miłością. Nie jest powiedziane, że ma miłość. Dysponuje miłością. On jest. Z natury jest miłością. Kto z nas jest miłością? Czasem kochamy, czasem nie kochamy. Czasem kochamy więcej, czasami mniej. A więc zobaczcie, że my tylko dysponujemy miłością, a nie jesteśmy miłością. Kto z nas jest pokojem? Podobnie. Dysponujemy pokojem w takim czy innym stopniu. Mamy niepokój przed operacją, potem mamy trwogę podczas operacji, a potem mamy radość po operacji już udanej. Tacy jesteśmy. Ale Bóg jest naszym pokojem. I właśnie my musimy mieć tyle korzeni, tyle korzonków, tyle odnóg w sobie, w naszym wnętrzu, by poszukiwać właśnie tych wszystkich minerałów, wszystkich ożywczych elementów potrzebnych, żeby ta miłość, która jest w Bogu, ten pokój, który jest w Bogu, żeby w nas były. I żeby to, co znajdziemy w tej ziemi, gdzieś tam daleko, 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 żeby teraz się przerodziło w kwiat, w owoc. Po owocach ich poznacie ich. Po owocach. Nie po wyglądzie, ale właśnie po owocu. Czasami coś jest nieatrakcyjne, wychodzi jakiś owoc, ale gdy go rozłupią, otworzą, to właśnie wnętrze dopiero jest potrzebne. A to, co na zewnątrz, było bardzo nieatrakcyjne, a kiedyś też, że było cuchnące. Tak cuchnące, że wszyscy odchodzili. I dzięki temu ten owoc przetrwał. Że wszyscy odchodzili. Ale kto wiedział, to nie patrzył na to, że cuchnie, tylko nos zatkał i się do środka dotarł i wydobył to, co było wewnątrz. I spójrzmy na następny werset. I wtedy właśnie, gdy my tak zakorzenieni penetrujemy wszystko to, co jest w Bogu, Duch Boży w nas penetruje nasze wnętrze, z naszym duchem rozmawia, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, mówi nam rzeczy takie, które są w Bogu, i dzięki temu wszystkiemu my jesteśmy w stanie pojąć ze wszystkimi świętymi. Zobaczcie, to jest ród, to jest rodzina, to jest ojczyzna. Od niego się ojcostwo, rodzina zaczyna, więc ze wszystkimi świętymi. Nie każdy sam. Ja jestem teraz najmądrzejszy. I jakąś tam prawdę biblijną ja objawiam. Nie. Takich ludzi nieraz spotykamy. Nie. Jesteś mądry, bo ci Pan objawił, boś tego nie wiedział, ale innym już wcześniej objawił, a innym objawia i będzie objawiał. Bóg wszystkim objawia w swoim czasie te wielkie prawdy. Ja spotkałem takich ludzi, którzy byli przekonani. Na pewno, żeście o tym nigdy nie słyszeli, mówi w pewnym zborze pewien Kanadyjczyk. No i tłumacz. I zaczyna teraz mówić. A tłumacz mówi, to o czym mówiliśmy przez ostatnie kilka tygodni, to właśnie będziemy teraz mówić. I przetłumaczył to temu Kanadyjczykowi. I nagle mu twarz taka opadła. Bo on przyjechał z Kanady do Polski, żeby coś objawić wielkiego i książkę już o tym napisał. A w tym zborze niewielkim już o tym od 6 tygodni mówiono. Więc ze wszystkimi świętymi idź do swojej komory, do pokoju, gdzie jesteś sam. Znamy to? I módl się. Jak się masz modlić? Jak? Pamiętamy? Pomóżcie mi. No, powiedzcie głośno. Ojcze mój, tylko mój ojcze, tylko mój, tak? Ja tu jestem sam, tylko ty jesteś mój, tak? Pan Jezus mówi, jesteś w komorze sam, zamknięty, ciemno i mówisz ojcze nasz. Ojcze moich braci, sióstr, ojcze nasz. Więc to musimy trochę pamiętać, że jesteśmy w rodzie, w rodzinie, w ojczyźnie Chrystusa, w rodzinie Bożej. A więc z nimi pojąć wszystkimi tę wielkość Boga. Szerokość, długość, wysokość, głębokość, wielkość, 4 wymiary, nieograniczoność. I mogli poznać miłość Chrystusa. Czym jest miłość? To jest temat oddzielny. To nie jest sentymentalizm. To nie jest coś, że kogoś lubimy, coś lubimy, nie lubimy. To jest decyzja, wybór. To jest coś, co sprawia, że szukamy tego dobra dla osoby, którą Bóg chce, abyśmy jej dobro czynili. I ona wszystko przewyższa, ta miłość. I dopiero wtedy będziemy, zobaczcie, całkowicie wypełnieni pełnią. 3 wyrazy, które intensyfikują tę sprawę. Wypełnieni, pełnia i całkowicie. Czym? Pełnią Bożą, tym, czym Bóg jest. I spójrzmy teraz na list do Kolosan. Tam również jest wyraz wkorzenieni użyty. Jak sprawdzałem w konkordancji biblijnej, tylko 2 razy wyraz wkorzenieni jest w Nowym Testamencie użyty, gdy chodzi o sprawy duchowe, i tylko w tych 2 miejscach. I teraz do Kolosan, do tego zboru, który miał problemy intelektualne. Na nich właśnie oddziaływali różni filozofowie, którzy chcieli, aby oni weszli w różne koncepcje, po prostu w herezję. A więc tu jest list, który ich ma ostrzec i wyciągnąć z tej herezji. A więc chcę, abyście wiedzieli, jak wielki bój. Ten wyraz tam jest agon, czyli bój agonalny, bój śmiertelny. Ja zawsze sprawdzam, czytam po grecku sobie te teksty, żeby wiedzieć, jaka tam jest myśl zawarta. Nie chodzi o bój żołnierski, ale bój śmiertelny, agonię. Za was toczę, nie tylko za was, ale i za tych, którzy są w Laodycei. A więc za wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. By wasze serca były pocieszone, a oni by byli połączeni w miłości. Właśnie połączeni w miłości. Miłość jest spójnią pokoju, miłość jest więzią pokoju. Znamy ten werset? Czy nie znamy tego wersetu? Chyba znamy. Paweł też napisał. Miłość jest więzią spójnią pokoju, a więc połączeni miłością zdążali do wszelkiego bogactwa. Bóg nas obdarzył według swego bogactwa i my mamy tymi naszymi korzeniami zdążać do wszelkiego bogactwa Bożych minerałów, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. I tą tajemnicą jest Chrystus. To nie jest coś, to jest ktoś. Chrystus jest tajemnicą Boga. Koniec. I spójrzmy dalej. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Bo im mówili ci nauczyciele, że tajemnicą jest to, to, to i tamto, że te skarby mądrości są tam, tam, tam i tam, a Paweł mówi, wyraźnie nie, tylko wszystko jest w Chrystusie, nie w aniołach. Za chwilę będziemy mówić o żywiołach, o tym powiem zaraz za chwilę. A więc to mówię, by was nikt nie zwiódł rzekomo słusznymi wywodami. I kochani, to jest tak, że gdy ktoś mówi, to nam się wydaje, że ma rację. Jak ja nieraz słucham człowieka, o którym wiem, że już z zasady kłamie. Jakiś polityk na przykład. I wiem, że on ściemnia i wiem, w czym będzie ściemniał. Ale gdy się wsłucham i się wsłucham, to jestem przekonany, że ma rację. A to, co mówił, było kłamstwem. Potem, gdy przyjdą artykuły, które analizują, wyraźnie widać, że mówił pod publikę, po to tylko, żeby wygrać wybory, a żeby coś osiągnąć. Ale w trakcie mówienia naprawdę się z nim zgadzam. Ale zgadzam się tylko słuchając. Ale później, gdy są argumenty, to się oczywiście nie zgadzam. Dlatego też już teraz ich nie słucham. Od razu, jak widzę twarz, przełączam telewizor, czy odchodzę, czy przekładam gazetę, stronę, nie czytam, nie wchodzę, bo wiem, że ten człowiek ma zasadę wciągać ludzi rzekomo słusznymi wywodami w swoje cele, ma swoje cele, w które chce ludzi wciągnąć. I to właśnie Paweł im to usiłuje powiedzieć. Pójdźmy dalej. Bo chociaż jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I się raduje, widząc, że jest u was ład, że wasza wiara w Chrystusa jest utwierdzona. I pomyślmy teraz ten kontekst. Ród, rodzina, ojczyzna, zbiorowość. Musi być ład. I ja teraz przejrzałem w moich myślach ponad pół wieku mojej wiary. To właśnie wiedziałem, że tam, gdzie był ład, czy w rodzinie, czy w zborach różnych wyznań, ewangelicznych, chrześcijańskich, ale różnych wyznań, bo się wychowałem akurat w takich warunkach, że różni chrześcijanie byli ze sobą, obok siebie. Też nasz Kościół był zjednoczonym Kościołem z pięciu różnych kościołów. I myśmy wszyscy się kochali, wszyscy byliśmy bardzo blisko sobą. Mimo różnic różnych, ale one były dla nas drugorzędne, bo najważniejszym był Chrystus. I właśnie to sprawiało ład. I gdy potem ktoś coś na jakiegoś pastora mówił, to zaraz się świeciło światełko czerwone. Nie przyjmuj skargi na starszego, czyli prezbitera, starszego, przełożonego. Nie przyjmuj skargi tylko na podstawie dwóch, trzech świadków. Ja, chłopiec, miałem lat kilkanaście, potem już miałem lat 20, 25, 30. Gdy się to zdarzało, to wtedy właśnie zdobyłem się na odwagę i mówiłem, wiesz co, to ciekawe, co powiedziałeś, tylko ja bym to chciał sprawdzić. A nie masz co sprawdzać, to jest na pewno, to jest tak, tak. Ja mówię, a ja to sprawdzę i ja ci dam znać. I potem się pofatygowałem i sprawdziłem tę rzecz. Najczęściej się okazywało, że nie wszystko było prawdą, że ten brat był oczerniany. Wtedy, gdy robiłem konfrontację, to traciłem przyjaciół, bo już nie mieli o czym ze mną rozmawiać. Ale to wprowadzało ład. Tam byli marginalizowani, szli na pobocze, bo myśmy wewnątrz szli spójną gromadą. Oni byli z boku. Tak zwani plotkarze. Ale myśmy mieli taką zasadę. Wszystko sprawdzimy. Musi być dwóch, trzech świadków. I to jest ład. Uderz pasterza, a owce się rozproszą. Więc myśmy dbali, żeby pasterza nie uderzać. Wtedy owce się nie rozproszą, będzie ład. I nasz Kościół Zjednoczony przetrwał. Potem, gdy jedno z ugrupowań odeszło w roku 1981, to myśmy się z nimi dalej przyjaźnili. Postępowaliśmy z nimi jak z braćmi. Nie według prawa, lecz według prawa Bożego, a nie prawa ludzkiego. Na przykład oni przez wyjście utracili prawo do wszystkich kaplic swoich. A myśmy podjęli uchwałę, że wszystkie kaplice im przekazujemy, bo taka była formalna procedura. I gdy spotkałem jednego z tych moich przyjaciół ówczesnych po 37 latach, bośmy się nie widzieli, tośmy się ściskali jak bracia, ze łzami. Dlatego, że dbaliśmy o ład. Głową jest Chrystus, głową jest mój przełożony, ja jestem w rodzinie i dbamy o swój ród, o swoją ojczyznę. Złączeni, spojeni, wkorzenieni w miłość Chrystusa. I to się sprawdza, ja to mówię już z perspektywy ponad 50 lat. I tu właśnie Paweł o tym do nich mówi. I wasza wiara musi być w Chrystusa utwierdzona. I gdy jest w Chrystusa utwierdzona, to mimo różnych naszych różnic, myśmy mówili, to są rzeczy adiafora. To są rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne, dodatkowe, poboczne. I się nie zgadzamy w tym i w tamtym, okej, ale w Chrystusie jesteśmy jedno. Jak w rodzinie, prawda? A więc jak przyjęliście Chrystusa, tak też w Nim chodźcie. Chodzić znaczy codzienna nasza aktywność. I spójrzmy dalej. Wkorzenieni w Niego. O, to właśnie chciałem. To wszystko jest możliwe, gdy jesteśmy wewnątrz, tymi niewidzialnymi korzonkami różnymi, tymi odnogami bocznymi, jakimiś cienkimi, tymi nitkami tych korzeni. W Chrystusa. Na Nim zbudowani. I utwierdzeni w wierze, jak was nauczano, składając nieustannie dziękczynienie za to, że jestem w Chrystusie Jezusie. To jest najważniejsza rzecz. Jestem w Jezusie Chrystusie. I teraz spójrzmy. Baczcie, by was ktoś nie sprowadził na manowce, czyli boczne drogi. Czym? Filozofią. A co to jest filozofia? Umiłowanie mądrości. Filozof to jest ten, który kocha mądrość. A jest fajny człowiek. Ja bardzo lubię filozofię. Bardzo lubię. Ja się nią posługuję cały czas, bo to jest mądrość. Ale można jej użyć w złym kierunku. Czczę urojenia. O, tego to już nie lubię. Muszę sprawdzić. Wyraz korzeń, to ja patrzę w języku greckim, co tam jest. Sprawdzam, co to jest tu. Ojczyzna, czy tam ojcostwo, sprawdzam. A więc to nie może być czczę urojenie, bo mi się wydaje coś. Muszę wiedzieć, że to jest to, a nie coś innego. A więc to nie mogą być urojenia oparte na ludzkich podaniach. Ludzie mówią rzeczy różne i to jest prawdziwe w ich wydaniu. Ale to nie jest od Boga jeszcze w pełni. To jest cząstka od Boga. A więc nie na ludzkich podaniach, lecz na Słowie Chrystusa musimy budować swoją wiarę i stąd na żywiołach świata. I właśnie gdybyśmy sprawdzili tę sprawę, to w tamtym czasie, gdy był apostoł Paweł, różni ludzie, filozofowie, chcieli ogarnąć świat. Świat dzisiaj jest tak ogarnięty, że i nasz mózg już jest bardzo dobrze poznany, jeszcze wiele jeszcze do poznania. Kosmos jest poznawalny. Jakbyśmy spojrzeli na odkrycia choćby profesora Wolszczana, to one są epokowe jak Kopernika kiedyś. Gdybyśmy spojrzeli na gwiazdy, na te czarne dziury, ja w tym tygodniu sobie o tym czytałem, no to są rzeczy nieprawdopodobne, do czego dochodzi dzisiaj człowiek swoją wiedzą i nie zaprzecza, że coś, ktoś istnieje, nie zaprzecza. Że ten ład, który widzą wszędzie, ta przewidywalność potwierdza, że musi być jakiś umysł, wielki umysł gdzieś, który to przewidział wszystko. Ale wtedy, 2000 lat temu, filozofowie tylko gdybali, patrzyli i mówili, no, żywiołem jest ziemia, nasza matka Gea. Taka piękna, bogata ziemia. Ogień, powietrze, wiatr, żywioł, woda. A jeszcze uczeń Platona patrzy w niebo i mówi, no tak, ale jeszcze jest te obłoki i tam coś jeszcze za obłokami. Jak to nazwać? I nie umiał tego nazwać. Nazwał to eterem, eter. A więc ludzie usiłowali jakoś nazwać to, co im dawało życie i jakąś bazę do życia i do rozwoju. I właśnie, jeśli chcielibyśmy naszą wiarę na tym naturalnym świecie budować, to to razem z tymi żywiołami przeminie. I Paweł mówi, nie na żywiołach, lecz na Chrystusie. Nasza wiara ma być oparta na Chrystusie. Dlatego też takie mam pytanie. Czy już się zapoznałeś z Jezusem? Nie mówię, czy już poznałeś Jezusa. To jest zbyt takie teologiczne i takie odległe i filozoficzne. A tak normalnie, czy się już zapoznałeś z siostrą Henią? Tak, już się z nią uściskałem. No to już wiesz, jaka ona jest. Zapoznać się osobiście, blisko. Bo właśnie Chrystus jest Bogiem danym nam do osobistego, bliskiego zapoznania się. Apostoł Paweł, gdy był szabłem jeszcze i prześladowcą, kochał Boga z całego serca, tak kochał Boga, że tępił chrześcijan. To była prawdziwa, głęboka, żarliwa miłość. Ale miłość nie ta. Bo oparta na żywiołach, a jego żywiołem był Mojżesz, religia mojżeszowa, wszystko to, co było dla niego światem, życiem i przez Boga mu było dane. Coś to się już skończyło, bo Chrystus przyszedł. Mesjasz przyszedł. Tam to już przeminęło, stało się stare. I to Paweł później odkrył, że to jest stare i nazwał stare przymierze. Ale wtedy on o tym nie wiedział. I zapoznał się z Jezusem osobiście. Przez rozmowę. A więc ten aspekt osobisty bym chciał podkreślić. Czy już się zapoznałeś z Jezusem? O tak, czy podałeś mu rękę? Czy spojrzałeś mu w oczy? Czy powiedziałeś mu, co o nim myślisz? Czy o coś zapytałeś? W ten sposób z ludźmi rozmawiajmy. Żeby Jezus był bliski, jak przechodzi na ulicy. Bo on momentalnie człowiekowi się objawi. A to następuje cud nawrócenia, cud zakorzenienia się nagle w Niego. Ten korzeń główny nagle otrzyma dostęp do wody Bożej miłości, Bożego pokoju. Korzeń główny potem będzie tworzył korzenie boczne, a korzenie boczne swoje odnogi, a potem jakieś takie cienkie wiązki i to będzie szło. I będziemy tak wkorzenieni, że burze przyjdą i nas nie zniszczą.